Lekcja dziewiąta, 31 sierpnia. Kontrowersje w Jerozolimie. Sobota po południu, 24 sierpnia. Tekst pamięciowy. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, albo i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Ewangelia Marka 11:25. Seria pięciu kontrowersji między Jezusem a przywódcami religijnymi została zapisana w drugim i trzecim rozdziale Ewangelii Marka. Zobacz lekcję trzecią. W tym tygodniu przyjrzymy się serii sześciu kontrowersji między Jezusem a przywódcami żydowskimi po jego przybyciu do Jerozolimy. Te dwa zbiory kontrowersji są jak wstęp i zakończenie opisu ziemskiej działalności Chrystusa. Każdy z nich dotyczy ważnych kwestii chrześcijańskiego życia. Pouczenia Jezusa, nawet w tych polemicznych sytuacjach, pomagają wierzącym zarówno zrozumieć podstawowe zasady wiary, jak i w praktyce stosować je w codziennym życiu. Przywódcy religijni przyszli do Jezusa, by się mu przeciwstawić, postawiwszy go w trudnej sytuacji, i następnie pokonać go. Jednak ani razu im się to nie udało. W ramach tej lekcji zastanowimy się nad tym, co sprawia, że ludzie sprzeciwiają się Bogu. Rozważymy także, co chrześcijanie mogą czynić, by przełamawszy uprzedzenia, dotrzeć do serc tych ludzi, którzy odrzucają wezwania Ducha Świętego. 11 rozdział Ewangelii Marka opisuje przybycie Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy na przełomie marca i kwietnia. Rozdziały od 11 do 16 Ewangelii Marka obejmują nieco ponad tydzień, a tempo relacji jest w nich zdecydowanie wolniejsze niż w poprzednich rozdziałach. 10 pierwszych rozdziałów Ewangelii Marka przedstawia wydarzenia, jakie rozgrywały się na przestrzeni 3,5 roku. Natomiast znacznie wolniejsze tempo ostatnich 6 rozdziałów tej Ewangelii świadczy o doniosłości opisanych w nich wydarzeń. Niedziela, 25 sierpnia. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. O czym jest mowa w tych fragmentach Biblii? Przeczytaj Ewangelia Marka 11:1-11. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał 2 z uczniów swoich i rzekł im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł: cóż to czynicie? Powiedzcie: Pan go potrzebuje. I zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze, i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich: cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus, i tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie, obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed nimi, którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. I Księga Zachariasza 9:9-10. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Historia ta zaczyna się od wysłania przez Jezusa 2 uczniów do pobliskiej wsi w celu wypożyczenia osiołka, na którym Jezus zamierzał wjechać do Jerozolimy. Dlaczego w opisie tego wydarzenia Marek tak uwypuklił ten szczegół? Odpowiedź na to pytanie składa się z 2 części. Po pierwsze, ten szczegół ukazuje profetyczną funkcję Jezusa, podkreśla znaczenie jego przybycia do Jerozolimy i łączy je z realizacją Bożego planu. Po drugie, ten szczegół nawiązuje wprost do proroctwa Księga Zachariasza 9:9-10, w którym jest mowa o królu wjeżdżającym do Jerozolimy na osiołku. Jest to reminiscencja wjazdu Salomona do Jerozolimy na ulicy po tym, jak Adoniasz usiłował przejąć tron, a Dawid nakazał natychmiastową koronację Salomona. Zobacz pierwsza Księga Królewska 1:32-48. Potem król Dawid rzekł, przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy przybyli przed oblicze króla rzekł król do nich, weźcie z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją mulicę i zaprowadźcie go do Gihonu. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem, potem każcie zadąć wrogi i zawołajcie, niech żyje król Salomon. Potem idźcie za nim, gdy przyjdzie i usiądzie na moim tronie, on zostanie królem po mnie. Jego bowiem ustanowiłem księciem nad Izraelem i Judą. I odpowiedział Benaja, syn Jehojady, królowi, niechaj pan, Bóg mojego pana, powie na to, niech się tak stanie. Jak był pan z moim panem, królem, tak niech będzie z Salomonem, i niech wyniesie jego tron ponad tron mojego pana, króla Dawida. Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go nad Gihon. Potem wziął Sadok, kapłan, róg z olejem z namiotu i namaścił Salomona, po czym zadali wróg, a cały lud zbrojny zawołał, niech żyje król Salomon. I pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż nieledwie ziemia pękała od ich okrzyków. Usłyszał o tym Adoniasz i wszyscy zaproszeni, którzy byli u niego, a właśnie kończyli ucztę. Gdy jednak Joab usłyszał głos rogu, rzekł, co znaczy ta wrzawa w mieście? A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn Ebiatara, kapłana, Adoniasz zaś rzekł, wejdź, gdyżeś mąż dzielny i zapewne pomyślną wieść przynosisz. Na to Jonatan odrzekł Adoniaszowi, niestety nie. Nasz pan, król Dawid, ustanowił Salomona królem. Król wyprawił z nim Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami wsadzili go na mulicę króla i namaścili go nad Gihonem na króla. Kapłan Sadok, i prorok Natan, i sprowadzili go stamtąd wśród oznak radości, tak iż miasto jest poruszone i stąd ta wrzawa, którą słyszeliście. Już też i Salomon zasiadł na tronie królewskim, przyszli również słudzy królewscy, aby złożyć życzenia naszemu panu, królowi Dawidowi, mówiąc, niechaj Bóg twój jeszcze sławniejszym uczyni imię Salomona niż twoje imię i wyniesie jego tron ponad twój tron, król zaś skłonił się na swoim łożu. A nadto rzekł król tak, błogosławiony niech będzie pan, Bóg Izraela, że sprawił, iż jeden z mojego rodu zasiadł dzisiaj na tronie moim i oczy moje mogą to oglądać. W ten sposób na 500 lat przed narodzeniem Chrystusa prorok Zachariasz przepowiedział przyjście króla Izraela. Teraz proroctwo to miało się wypełnić. Ten, który tak długo odrzucał królewskie zaszczyty, przybył do Jerozolimy jako obiecany spadkobierca tronu Dawida. Jerozolima znajduje się w górzystym regionie na wysokości około 580 metrów nad poziomem morza. W czasach Jezusa liczyła przypuszczalnie około 50 tysięcy mieszkańców, ale podczas Paschy miasto wypełniało się tłumami pielgrzymów. Powierzchnia miasta wynosiła około 100 hektarów, z czego około 15 hektarów stanowił teren świątyni. Piękny zespół budynków świątynnych górował nad miastem. Jezus wjechał do Jerozolimy od wschodu, przejeżdżając przez Górę Oliwną oraz przez Złotą Bramę wiodącą na wzgórze świątynne. Całe miasto było poruszone jego pojawieniem się. Wszyscy zrozumieli znaczenie jego symbolicznego wjazdu do Jerozolimy. Tłum towarzyszący Jezusowi wołał, Hosanna. Co pierwotnie oznaczało, zbaw teraz, ale później przyjęło się jako zwyczajowe oddanie chwały dla Boga. Czas dyskrecji, której Jezus domagał się przez większość Ewangelii Marka, teraz minął definitywnie. Jezus otwarcie wjechał do Jerozolimy, korzystając z dobrze znanego ceremoniału królewskiego. Następnie wkroczył na dziedziniec świątyni, ale ponieważ dzień chylił się ku końcowi, rozejrzał się tylko i wrócił z 12 uczniami do Betanii. Coś, co łatwo mogło się przerodzić w rozruchy czy bunt, zakończyło się spokojnym wycofaniem się Jezusa na miejsce odpoczynku. Jednak kolejny dzień miał przynieść nowe wydarzenia. Jazda na osiołku nasuwa skojarzenie ze skromnością i pokorą. Dlaczego cechy te są ważne dla chrześcijan? Z czego możemy być dumni w świetle ofiary Chrystusa na krzyżu? Poniedziałek, 26 sierpnia. Przeklęte drzewo i oczyszczona świątynia. Jakie znaczenie mają zdarzenia opisane w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Marka 11:12-26, a nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie, i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr, i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, albo i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Gdy wczesnym rankiem Jezus wybrał się w drogę z Betanii do Jerozolimy nieco ponad 3 kilometry, był głodny. Ujrzawszy drzewo figowe porośnięte liśćmi, podszedł do niego, licząc, że znajdzie na nim wczesne owoce. Zjadając je, nie dopuściłby się kradzieży, gdyż zgodnie z prawem starotestamentowym można było jeść w sadzie i na polu sąsiada w celu zaspokojenia głodu. Jednak nie znalazł na nim owocu i powiedział do drzewa, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Ewangelia Marka 11:14. To zachowanie Jezusa było bardzo dziwne i nietypowe, ale to, co stało się potem, zdumiało ich jeszcze bardziej. Kolejne zdarzenie miało miejsce na świątynnym dziedzińcu pogan, gdzie zorganizowano sprzedaż zwierząt ofiarnych niedawno zatwierdzoną przez Kajfasza. Jezus wypędził stamtąd handlarzy, aby czciciele Boga znowu mogli modlić się w spokoju i ciszy. Jego czyn został odebrany jako afront przez tych, którzy kierowali świątynią. Jezus połączył dwa fragmenty Starego Testamentu, wypowiadając surową naganę przeciwko tej bezbożnej praktyce handlu w świątyni. Powiedział, że świątynia ma być domem modlitwy dla wszystkich ludzi. Zobacz Księga Izajasza 56:7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Ze szczególnym podkreśleniem pogan. Następnie stwierdził, że przywódcy żydowscy zmienili świątynię w jaskinię rabusiów. Zobacz Księga Jeremiasza 7:11. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja to widzę, mówi Pan. Gdy ten niezwykły dzień dobiegł końca, Jezus wraz z uczniami wyszedł z miasta. Wracając do Jerozolimy następnego ranka, uczniowie ze zdumieniem ujrzeli drzewo figowe uschnięte aż do korzeni. Wyjaśniając to, co się stało, Jezus udzielił im lekcji o modlitwie i przebaczeniu. Jak mamy rozumieć te zdarzenia? Te dwie ewangeliczne historie składają się na czwartą już kanapkową historię w Ewangelii Marka. Zobacz lekcję trzecią. W takich historiach występuje udramatyzowana ironia, a paralelne postaci wykonują przeciwstawne działania albo przeciwstawne postaci wykonują paralelne działania. W tej historii drzewo figowe i świątynia tworzą paralelną parę. Jezus przeklął drzewo, ale oczyścił świątynię, wykonał przeciwstawne działania. Jak na ironię żydowscy przywódcy zaczęli knuć, w jaki sposób zabić Jezusa, a to działanie miało doprowadzić do ustania funkcjonowania świątyni, której symboliczne rytuały miały znaleźć wypełnienie w Jezusie. Jakie sprawy w twoim życiu wymagają oczyszczenia przez Jezusa? Jak to oczyszczenie może nastąpić? Wtorek, 27 sierpnia. Kto ci dał tę moc, abyś to czynił? Jakie wezwanie rzucili przywódcy religijni Jezusowi i jak on odpowiedział na nie? Przeczytaj Ewangelia Marka 11:27-33. I przyszli do Jerozolimy. A gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i uczeni w piśmie, i starsi. I mówili do niego, jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał tę moc, abyś to czynił? A Jezus odrzekł im, zapytam ja was o jedną rzecz, odpowiedzcie mi na to, a wówczas ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. A oni rozważali to między sobą, mówiąc, jeśli powiemy, z nieba, rzeknie, czemuście mu tedy nie uwierzyli? Lecz czy mamy powiedzieć, z ludzi? Bali się ludu. Albowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. A Jezus im rzekł, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Dzień po tym, jak Jezus oczyścił świątynię, przywódcy religijni podeszli do niego na dziedzińcu świątynnym i zapytali, kto dał mu moc do działania takiego jak poprzedniego dnia. Nie zamierzali dowiedzieć się prawdy, ale usiłowali uzyskać pretekst do oskarżenia Jezusa. Gdyby powiedział wprost, że jego autorytet pochodzi od Boga, wówczas mogliby oświadczyć, że prosty cieśla z Galilei nie może rościć sobie pretensji do takiego autorytetu. Gdyby powiedział, że działa wyłącznie na podstawie własnego autorytetu, mogliby go oficjalnie uznać za osobę nie w pełni poczytalną. Jednak Jezus zauważył zastawioną na siebie pułapkę i odrzekł, iż odpowie na ich pytania, jeśli oni najpierw odpowiedzą na jego pytanie. Następnie zapytał ich, czy chrzest Jana Chrzciciela pochodził od Boga, czy od ludzi. Nagle żydowscy przywódcy spostrzegli, że to oni znaleźli się w potrzasku. Gdyby przyznali, że Jan Chrzciciel został posłany przez Boga, wówczas Jezus zapytałby, czemuście mu tedy nie uwierzyli? Ewangelia Marka 11:31. Gdyby jednak odpowiedzieli, że Jan Chrzciciel działał z własnej inicjatywy, to naraziliby się ludowi, bo wszyscy mieli Jana Chrzciciela za proroka. Tak więc odpowiedzieli, że nie wiedzą. Wtedy Jezus odmówił odpowiedzi na ich pytania. Co Jezus powiedział po tym, jak odmówił odpowiedzi na pytania przywódców religijnych i jaki skutek wywołały jego słowa? Przeczytaj Ewangelia Marka 12:1-12. I począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonów winnicy. Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, syna umiłowanego, posłał go do nich na końcu, mówiąc, uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie, to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. I opuściwszy go, odeszli. Jezus opowiedział przypowieść o winnicy, którą właściciel wynajął dzierżawcom. Ta przypowieść jest podobna do przypowieści o winnicy zawartej w 5 rozdziale Księgi Izajasza, w której Bóg kieruje oskarżenia przeciwko niewiernemu Izraelowi. Każdy mógł łatwo dostrzec to podobieństwo, a z pewnością nie przeoczyli go przywódcy religijni. Przypowieść przybiera niespodziewany obrót, gdy dzierżawcy odmawiają oddania należnej części owoców winnicy jej właścicielowi. Do tego przejawiają wrogość wobec jego posłańców, niektórych z nich mordując. Wreszcie właściciel posyła do nich swojego umiłowanego syna, będąc przekonany, że go uszanują. Ale dzieje się inaczej. Głupi dzierżawcy wmawiają sobie, że jeśli zabiją syna, to winnica będzie ich. Ich sposób myślenia świadczy o ich wyjątkowej nikczemności. A kara, która na nich spada, wydaje się całkowicie zasłużona. W ten sposób Jezus udzielił przywódcom żydowskim poważnego ostrzeżenia, uświadamiając im, dokąd doprowadzi ich obecna postawa i takie postępowanie. Jego przypowieść jest przestrogą, jaką miłość Boża kieruje do człowieka. Nie jest jeszcze za późno na zmianę postępowania i uniknięcie sądu. Ci, którzy zapragną, mogą okazać skruchę, doznać przemiany i przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Środa, 28 sierpnia. Ziemskie obowiązki i niebiańskie efekty. Jakie zagadnienia zostały poruszone w tym fragmencie Ewangelii i czego Jezus uczy w omawianych kwestiach? Przeczytaj Ewangelia Marka 12:13-27. I posłali do Niego niektórych z faryzeuszów i Herodianów, aby Go pochwycić w mowie. Przyszli więc i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy, nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on przejrzewszy obłudę ich, rzekł do nich: Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, albym go obejrzał. Tedy mu przynieśli. A on rzekł do nich: Czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli: Cesarski. Wtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go i przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, jeśli by czyjś brat umarł i pozostawił żonę, a nie pozostawił dziecka, wówczas brat jego winien pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż, było 7 braci, pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomstwa. Wtedy pojął ją drugi, ale i on umarł nie pozostawiwszy potomstwa. Tak samo i trzeci. I tak pojęło ją 7 braci, i nie pozostawili potomstwa. W końcu. Po wszystkich, zmarła także i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną z umarłych, którego z nich żoną będzie? Bo tych 7 miało ją za żonę. Odpowiedział im Jezus: Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pisma ani mocy Bożej? Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Przywódcy religijni usiłowali przyłapać Jezusa na jakimś słowie, które mogli wykorzystać jako pretekst do oskarżenia go albo przed rzymskim namiestnikiem, albo przed ludem. W tym przypadku postanowili posłużyć się podatkami. W tamtym czasie i miejscu odmowa płacenia podatków zostałaby potraktowana jak bunt przeciwko rzymskiej władzy, a więc bardzo poważne przestępstwo. Odpowiedź Jezusa, by oddawali cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, nie tylko pozwoliła mu wybrnąć z zastawionych sideł, ale także stanowi znakomite pouczenie dla wierzących w kwestii ich obowiązków wobec władz świeckich. Chrystus oświadczył, że skoro żyją pod opieką rzymskiego rządu, powinni wpłacać mu żądaną daninę, dopóki nie koliduje to z wyższymi obowiązkami. Lecz pozostając lojalni wobec praw tego kraju, powinni stale i przede wszystkim okazywać posłuszeństwo Bogu. Następną rzeczą poddaną pod dyskusję była kwestia zmartwychwstania. Saduceusze byli ugrupowaniem kapłańskim akceptującym wyłącznie pięcioksiąg mojżeszowy jako natchnione Pismo Święte. Nie wierzyli oni w zmartwychwstanie. Problem, który przedstawili Jezusowi, był prawdopodobnie hipotetyczny. Otóż podali przykład siedmiu braci i jednej kobiety. Zgodnie z prawem zapisanym przez Mojżesza, aby zachować własność w rodzie, brat zmarłego, który nie pozostawił po sobie syna, miał obowiązek poślubić wdowę, a jego dzieci zrodzone z nią miały być prawnie uznane jako dzieci zmarłego brata. Zobacz, 5 Księga Mojżeszowa 25:5-10. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyzny. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę, i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Lecz jeżeli ten mężczyzna nie będzie chciał pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy miasta do starszych i powie: mój szwagier wzbrania się podtrzymać imię swego brata w Izraelu, nie chce ożenić się ze mną, bezdzietną wdową po swoim bracie. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Jeżeli on stanie i powie: nie chce jej pojąć za żonę, to jego bratowa przystąpi do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi jego sandał i plunie mu w twarz, a potem odezwie się i powie do niego: tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. I zostanie mu nadany w Izraelu przydomek, dom tego, któremu zdjęto sandał. Starając się podważyć naukę o zmartwychwstaniu, saduceusze wskazali moralny dylemat, czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która poślubiła kolejno siedmiu braci? Jezus odparł ten argument w dwóch krokach, odwołując się do Pisma Świętego i mocy Bożej. Po pierwsze zwrócił uwagę na moc Bożą działającą w zmartwychwstaniu i zaznaczył, że w niebie nie będą zawierane małżeństwa. Następnie obronił naukę o zmartwychwstaniu, odwołując się do trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie Bóg nazywa sam siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jezus zasugerował przez to, iż ludzie ci zmartwychwstaną, gdyż nie mogą pozostać martwi na zawsze, skoro Bóg nazywa się ich Bogiem. Gdyby ktoś zapytał cię, czy znasz moc Bożą, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i jak uzasadniłbyś swoją odpowiedź? Czwartek, 29 sierpnia. Największe przykazanie. Jakie poważne pytanie zadał dociekliwy uczony w piśmie i jakiej podwójnej odpowiedzi udzielił mu Jezus? Przeczytaj Ewangelia Marka 12:28-34. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego, i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Aż do tego momentu w Ewangelii Marka większość przywódców religijnych, z nielicznymi wyjątkami, była wrogo nastawiona do Jezusa. Było tak zwłaszcza w Jerozolimie, gdzie Jezus sprzeciwił się przywódcom religijnym w kwestii nabożeństwa w świątyni będącego istotą religii żydowskiej. Wobec tej niemal powszechnej wrogości przywódców żydowskich względem Jezusa uwłóczony w piśmie, słuchający go i uczciwie oceniający jego odpowiedzi, wykazał się sporą odwagą. Znacznie łatwiej byłoby mu trzymać się z dala i przyglądać się biernie, zachowując w tajemnicy sympatię dla Jezusa. Jednak ów człowiek najwyraźniej nie należał do bojaźliwych. Uczony w piśmie dotknął sedna religii, zadając pytanie o to, które z przykazań Bożych jest najważniejsze. Jezus odpowiedział prosto i jasno, cytując Szema, żydowskie wyznanie wiary z piąta księga Mojżeszowa 6:4-5. Według Jezusa najważniejszym przykazaniem jest nakaz miłowania Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił, całym sobą. Ale Jezus nie poprzestał na tym. Wymienił także drugie w hierarchii ważności przykazanie, również zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Tym razem z trzecia księga Mojżeszowa. 19:18, przykazanie miłowania bliźniego jak samego siebie. Czasami ludzie zastanawiają się, czy to w ogóle możliwe, by miłość nakazać przykazaniem. Kontekst kulturowy przykazania zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa pomaga nam to wyjaśnić. Słownictwo tego przykazania zostało zaczerpnięte ze starożytnych umów zawieranych między stronami dążącymi do zgody. Miłowanie w tym kontekście oznacza wierne przestrzeganie wymagań umowy i wypełnianie ich. Choć nie wyklucza to uczuciowej więzi między stronami, to jednak dotyczy bardziej działań świadczących o lojalności. Uczony w piśmie uczciwie docenił przejrzystość i prostotę odpowiedzi Jezusa i przyznał mu rację. Możemy sobie jedynie wyobrazić jęk zawodu innych przywódców religijnych uczestniczących w tej scenie, gdy uczony w piśmie wyraził się z uznaniem o odpowiedzi udzielonej przez Jezusa. Jezus pochwalił uczciwą postawę tego człowieka, mówiąc mu, że jest blisko Królestwa Bożego. Nie znaczyło to, że już się w nim znalazł. Musiał jeszcze uznać Jezusa jako Zbawiciela i pójść za Nim, uczynić kolejny krok na drodze wiary. Jak uczymy się miłować Boga i miłować bliźnich jak samych siebie? Dlaczego krzyż Chrystusa jest kluczem do przestrzegania przykazań miłowania Boga i bliźnich? Piątek, 30 sierpnia. Do dalszego studium. Klątwa rzucona przez Chrystusa na drzewo, które stworzone zostało Jego własną mocą, stała się ostrzeżeniem dla wszystkich kościołów i wszystkich chrześcijan. Nikt nie może żyć w zgodzie z prawem Bożym, jeśli nie służy innym. Jednakże na świecie jest wielu, którzy nie naśladują wypełnionego miłosierdziem i oddaniem życia Chrystusa. Niektórzy, uważający się za doskonałych chrześcijan, nie pojmują, na czym polega służba Boża. Dogadzają samym sobie i działają tylko dla siebie. Czas ma dla nich wartość tylko wtedy, gdy mogą osiągać zysk. To stanowi ich cel we wszystkich życiowych sprawach. Nie służą nikomu innemu poza sobą. Bóg stworzył ich do życia w świecie, w którym musi być pełniona niesamolubna służba. Przeznaczył ich do tego, aby w każdy możliwy sposób pomagali bliźnim. Jednakże miłość własna opanowała tych ludzi do tego stopnia, że nie dostrzegają niczego poza sobą. Nie mają żadnego kontaktu z bliźnimi. Ci, którzy żyją tylko dla siebie, są podobni do figowego drzewa, które stwarza pozory wspaniałego rozkwitu, lecz w rzeczywistości nie przynosi owocu. Przestrzegają form życia religijnego, ale nie towarzyszy temu ani skrucha, ani wiara. Głoszą swe poszanowanie dla prawa Bożego, lecz nie stosują się do jego wymogów. Ich słowom nie towarzyszą czyny. W wyroku wydanym na drzewo figowe Chrystus zobrazował, jak nienawistna w jego oczach jest taka próżna ambicja. Oświadczył, że jawny grzesznik jest mniej winny od tego, kto twierdzi, że służy Bogu, ale nie przysparza owoców jego chwale. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad wymową oczyszczenia świątyni przez Chrystusa. Czego wydarzenie to uczy współczesny Kościół? W jaki sposób podobne oczyszczenie może nastąpić w Kościele? 2. W Ewangeliach Jezus raz po raz nawiązuje do Pisma Świętego, podkreślając, że musi się ono wypełnić. Jak świadczy to o zasadniczej roli Pisma Świętego w życiu wiarą? Dlaczego musimy zdecydowanie odrzucić każdą próbę umniejszania autorytetu Pisma Świętego? W tym zwłaszcza pogląd, że jest ono jedynie zbiorem ludzkich poglądów na Boga i Jego działania. 3. Gdzie leży granica między sprawami Kościoła i Państwa? Jak nauczanie Jezusa w Ewangelii Marka 12:13-17 pomagają ustalić? 4. Przejrzyj najważniejsze fragmenty Biblii dotyczące zmartwychwstania. Dlaczego ta nauka jest tak ważna dla naszej wiary, zwłaszcza zważywszy na stan ludzi po śmierci?